16.23 na zegarach w studiu Jaśmina Nowak i jej gość.
Dzień dobry Państwu. My teraz przenosimy się na moment na Bliski Wschód. Cały czas dynamicznie rozwija się sytuacja na granicy syryjsko-tureckiej. Trump ogłosił wczoraj zniesienie sankcji, które wcześniej nałożył na Turcję. Rosja dogadała się z Turcją, już mobilizuje swoje wojska przy granicy, a Kurdowie opuścili swój region. Tak wygląda polityczne podsumowanie, a my łączymy się z doktor Marią Giec, dziennikarką i ekspertem do spraw kurdyjskich. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to powiedzmy, co dzieje się obecnie na granicy turecko-syryjskiej, a przede wszystkim, co dzieje się z ludnością cywilną, gdzie ci ludzie mogą uciec, to jest, na tych terenach mieszka ponad 2 miliony Kurdów.
Rzeczywiście w Syrii do arabskiej wiosny mieszkało jakieś 3,5 miliona Kurdów, ale nie wszyscy mieszkali oczywiście w Rożawie, bo część z nich mieszkała w Damaszku, w Aleppo i w innych jeszcze miejscach. W tej chwili na terenie tutaj Rożawy, tej Rożawy z odcięciem Afrin, myślę, że mieszka około 2 milionów osób. Nie wszyscy są tylko Kurdami, bo tam są też i Asyryjczycy, i Ormianie. Oczywiście ich jest zdecydowanie mniej, bo to są malutkie grupy, ale są też niewielkie grupy Arabów i tak dalej. I teraz co się dzieje z tymi ludźmi? To zależy w którym regionie. Dlatego, że mówimy w tej chwili o obszarze od Eufratu po Tygrys, czyli wzdłuż granicy tej turecko-syryjskiej, która tak pi razy oko to jest około 400, no ponad pewnie 400 kilometrów. Ja tego dokładnie nie przeliczyłam, ale to tak mniej więcej będzie, bo to jest tak mniej więcej, Eufrat jest w połowie tej granicy, a cała granica liczy sobie 822 kilometry. I teraz na przykład W Kobane część ludności, właściwie większość ludności uciekła z miasta i z regionu, bo również z tych wioseczek, bo tam mieszkało w samym regionie Kobane jakieś 400-450 tysięcy osób, no coś takiego. I oni wszyscy uciekli na południe, próbowali przekroczyć te 30 kilometrów, ale co się okazało? Okazało się, że dochodzą do pustyni, bo przecież to tylko ten pas 30 kilometrów mniej więcej. Oczywiście, że są obszary, gdzie tam troszkę więcej, no na przykład Hasakę leży bardziej w głąb Syrii i też tam mieszkają Kurdowie i to jeszcze nie jest pustynia. Ale ten pas 30 kilometrów, który został wpisany w tym porozumieniu turecko-rosyjskim, że Kurdowie mają opuścić ten obszar, to jest pas ziemi żyznej, a potem zaczyna się pustynia. No i właśnie jeden z kolegów powiedział mi, że jego rodzina spędziła noc na pustyni. No przespali się na tej pustyni leżąc po prostu na ziemi. Tam nie było żadnych ani domów, ani niczego. No i wrócili z powrotem do Kobane, jak zresztą usłyszeli, że wojska rosyjskie wchodzą do Kobany. I teraz baza ta amerykańska, która była w Kobany, została w całości zajęta już przez Rosjan. Rosjanie już się tam rozgościli i Rosjanie twierdzą, że oni będą chronić Kurdów. Kurdowie im w żaden sposób nie wierzą. No ale... ale cóż, no na razie w Kobanesie nie toczą żadne walki. W związku z tym ci ludzie powiedzieli, no trudno, no to najwyżej zginiemy, ale no nie możemy opuścić swoich domostw, bo nie mamy gdzie pójść. Z jednej strony... No więc właśnie. I teraz tak, jest pustynia i są wojska tureckie. Teraz dalej, jeżeli by poszli na południe, bo mogliby pójść na przykład chociażby do Damaszku, ale... to są znów obszary objęte przez wojska reżimu syryjskiego, ale nie tylko, bo tam również, ponieważ właśnie to całe porozumienie i w ogóle wprowadzenie wojsk tureckich, cała inwazja turecka, która rozpoczęła się tamtego 9 października, doprowadziła do czegoś takiego, że uwolniono spore grupy tych dżihadystów, którzy byli uwięzieni przez właśnie społeczność kurdyjską. I społeczność kurdyjska, czy te właśnie wojska tej syryjskiej, tych sił, syryjskich sił demokratycznych, oni tego pilnowali tych dżihadystów. A teraz ci dżihadyści, którzy są na wolności, zaczynają się z powrotem rozprawiać z tą ludnością miejscową, więc tam nie mogą uciec. Teraz, jeśli chodzi o Sarakanię, to jest bardziej już na wschód ten obszar, to tam dzisiaj od rana toczyły się walki. I to nie w samym mieście, które leży na granicy, czyli po arabsku to jest ten Ras Al Ayan, ale ta Sarakanija to jest nie tylko miasto, ale to jest region. I tam w trzech wioskach zginęli ludzie. I toczyły się ostre walki. Mamy od przedwczoraj właściwie porozumienie, w ogóle było zawieszenie broni. Potem mamy od wtorku wieczór, mamy porozumienie. I teoretycznie wojny nie powinno być. No ale wojna jest.
No właśnie, strona kurdyjska oskarża Turcję o zbrodnie wojenne. Pani wspominała niejednokrotnie już na antenie Radia Wnet o straszliwych przypadkach, z którymi borykają się Kurdowie, o mordach, o gwałtach na kobietach. I teraz dodatkowo pojawiła się informacja między innymi o użyciu bomb fosforowych. Czy pani wie coś na ten temat?
Tak, oczywiście. Od 16 do 18 października Turcy używali broni chemicznej, głównie w rejonie Sarakanija, i tam zginęło 67 osób zostało dotkniętych tą bronią. Z tych ludzi, tam to głównie zginęły dzieci. Więc ja nie bardzo rozumiem, jak mogą dzieci, małe dzieci być terrorystami. No fakt, że małe dzieci potrafią terroryzować rodziców, jeżeli w takiej kategorii to rozpatrujemy, ale dziecko nie jest terrorystą, nie będzie zabijać, małe zresztą, kilkuletnie dziecko, nie będzie zabijać żołnierzy tureckich. No przecież to jest jakaś paranoja zupełna. I teraz jeden z tych chłopców był bardzo mocno poraniony. Pokażony, tak, ale okazało się, że przeżył. I natychmiast został jakoś przetransportowany, to dzięki prezydentowi Barzaniemu udało się przerzucić tego chłopca na tereny tego Kurdystanu irackiego, czyli do regionu Kurdystanu, i on trafił do Europy, bodajże do Francji. Ja już bardzo dokładnie nie śledziłam tych informacji. Wiem tylko tyle od Kurdów, że ten chłopiec był jakby tureckie służby poszukiwały tego chłopca, żeby zatrzeć ślad, żeby nie było żadnego dowodu, że oni użyli broń chemiczną. I na podstawie między innymi tego chłopca, bo potem jeszcze okazało się, że jest więcej takich dowodów, ale ten chłopiec w tej chwili jest leczony i jest szansa, że ja nie wiem, czy on przeżyje, czy on nie przeżyje, ale w każdym razie jest to podstawa do tego, żeby oskarżyć Turcję o używanie broni chemicznej. I tutaj, ja nie wiem, jak to powinno zadziałać, ale prezydent Erdoğan powinien zostać postawiony przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. I to już, bo w końcu on dokonuje ludobójstwa. Teraz ta cała umowa, która została podpisana, to jest umowa o zalegalizowaniu czystek etnicznych.
Europosłowie wzywają do sankcji na Turcję za tą operację wojskową i po tym fakcie, że...
Nie bardzo słyszę.
Przepraszam, mówię, że deputowani Parlamentu Europejskiego zdecydowanie potępili jednostronną interwencję, tak. I mamy informację, że wzywają do sankcji na Turcję za tą operację wojskową.
No tak, ale Trump wycofał wszystkie sankcje. To Trump po prostu uważa, że jest wszystko w porządku. Wręcz nawet mówi, że wszyscy są teraz bardzo szczęśliwi i bezpieczni. To są jego zdanie i to jest jego zdanie. Więc przepraszam, ale jak szczęśliwi? Szczęśliwi, że żyją. No, mnie powiedziano dokładnie, że nic Kurdowie teraz już nie będą robić, poza tylko i wyłącznie obroną własnego życia. Oni chcą przeżyć, ponieważ Erdoğan założył sobie, że musi zlikwidować absolutnie wszystkich Kurdów. To jest ta sama idea, która była za czasów Saddama Husajna. Tworzenie w Iraku, w północnym Iraku, tworzenie takiej enklawy, zaminowanie całej granicy północnej, w pasie tam chyba 40 kilometrów, o ile sobie przypominam, udało się zaminować zdecydowanie mniejszy obszar, ale wzdłuż granicy rzeczywiście. I potem zaminowanie od południa i niepozwalanie w ogóle tym Kurdom się przemieszczać. Były takie pomysły, stworzono kilka takich obozów i ja rozmawiałam z ludźmi, którzy się znaleźli w takich obozach, no to był jeden wielki horror. Tam przede wszystkim były kobiety i dzieci. Małe dzieci musiały ciężko pracować od rana do wieczora, nie mówiąc już oczywiście o kobietach. Nie wolno im było pić, nie wolno im było w ciągu dnia jeść, nie wolno im było nic odpocząć nawet przez chwilę, bo po prostu to były takie obozy pracy. To było za czasów, takie obozy to myśmy mieli za czasów Hitlera. Ale ja już nawet się zastanawiam, czy Niemcy, którzy palili ludzi w komorach gazowych, nie byli mimo wszystko bardziej ludzcy niż to, co w tej chwili wyprawia Erdoğan. Przecież to się w ogóle, ja nie bardzo w ogóle jestem w stanie pojąć to wszystko. I tak jak uważam, że cała Turcja powinna zostać postawiona przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, tak ich przywódca przed tym Trybunałem Karnym. A przepraszam, Trump jeszcze mówi, że w ogóle przecież on się nie umawiał z Kurdami, niczego nie obiecywał, że przecież to nie jest jego wojna. Kurdowie od zawsze prowadzą taką wojnę z Turcją. No od zawsze, czyli od momentu powstania państwa tureckiego, które powstało na jakiej zasadzie? Przecież Turcja została stworzona przez Brytyjczyków, Francuzów, częściowo Włochów. Turcji by nie było. Imperium Osmańskie zostało zlikwidowane tuż po I wojnie światowej i całe to terytorium miało być rozparcelowane na państwa właśnie narodowe.
Pani redaktor,
i stworzono sztuczny twór. Tak, słucham.
Zadam jeszcze tylko ostatnie pytanie, bo już powoli czas nam się kończy. Dzisiaj w Poranku Wnet po pani wystąpieniu głos zabrał dr Mariusz Marszewski z Ośrodka Studiów Wschodnich i stwierdził, że Kurdowie są bardzo podzieleni, zarówno etnicznie, jak i politycznie i że opinie, w szczególności w polskich mediach, są bardzo mocno nacechowane emocjami, są prokurdyjskie i nie przedstawiają realnego obrazu tego, co się tam dzieje. Czy pani się zgodzi z tym stwierdzeniem?
W pewnym sensie tak, dlatego że jak można nie podchodzić emocjonalnie do sytuacji, w której giną ludzie? Ja rozumiem, że polityk powinien patrzeć pod kątem biznesu i pod kątem powiedzmy jakiejś tam idei. Natomiast przepraszam, ale to są ludzie i nie można ludzi traktować jako właśnie przedmioty, bo zdaje się, że chyba żyjemy w świecie już demokratycznym. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, podział Kurdów. Oczywiście, jeżeli zostali rozdzieleni na cztery państwa i jeszcze na dodatek w tych czterech państwach prowadzi się bardzo taką silną indoktrynację, czyli turkizację, arabizację i tak dalej, to przepraszam, oni zaczynają myśleć, to jest ileś lat. Od tego, od pierwszej wojny światowej to minęło bez mała, za chwileczkę będzie 100 lat. Przez 100 lat to są przynajmniej 2-3 pokolenia, jeżeli liczymy po te 50 lat to 2, a jeżeli liczymy po 30 to nawet będą 3 pokolenia. Więc oczywiście, że ci ludzie, jeżeli nie wolno było mówić po kurdyjsku, to często dużo Kurdów, zwłaszcza w Turcji, w ogóle nie zna języka kurdyjskiego. Bo jak mieli się nauczyć tego kurdyjskiego? Od kogo? To jest pierwsza rzecz. Jeżeli w Syrii byli bezpaństwowcy, którzy nie dostali żadnych dokumentów, bo po uważaniu dziecko nie było obecne podczas przeprowadzania spisu, bo poszło do szkoły albo paść tam, nie wiem, kozy czy inne barany, to jego nie zapisano i to dziecko już nie istniało. To dziecko do dzisiaj jest żywym człowiekiem, ale nie ma go. I mimo, że miała być zniesiona ta zasada bezpaństwowców, ci ludzie mieli dostać dokumenty, przecież tym ludziom nie wolno było podejmować żadnej pracy, nie wolno było chodzić do szkoły. Oni po prostu z dnia na dzień przestali istnieć.
Pani redaktor, mam nadzieję, że o sytuacji w Syrii i na Bliskim Wschodzie będziemy mieli okazję porozmawiać dłużej.
Znaczy, ja bym tylko chciała jedną rzecz tylko dodać, że oczywiście, że oni są podzieleni na rody, na klany, na różne partie polityczne, ale przecież w każdym kraju, w Polsce też jesteśmy podzieleni. Każdy ma prawo myśleć po swojemu. I to nie jest to, ale jednocześnie wszyscy Kurdowie uważają się za Kurdów. Kurdowie sami z sobą w tej chwili nie walczą. I to trzeba bardzo podkreślić. Sobie wręcz pomagają. Więc to jest bardzo ważne.
Bardzo serdecznie dziękuję. Rozmawialiśmy z dr Marią Giec, dziennikarką, ekspertem do spraw kurdyjskich.
A rozmawiała Jaśmina Nowak. Teraz czas na piosenkę. Jest już na 16:38. Za chwilę w studiu popołudniowe publicyści po kolei.